Piotr Łukasz Andrzejewski w studio, pan mecenas. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry redaktorze, dzień dobry państwu.
Bohater książki i filmu Marii Tłużewskiej o obrońcach z lat 80., ale nie o historii. Dzisiaj będziemy mówić o teraźniejszości. KRS, bunt sędziów. O tym możemy już mówić, czy nie?
Cały czas o tym mówią sędziowie, mówi o tym prawo i mówi o tym konstytucja, więc trudno, żebyśmy i my nie mówili.
No to powiedzmy w takim razie o tym, o środowisku sędziów i reakcji środowiska sędziów na reformę KRS-u, jakie jest, o co chodzi.
Protest jest nieuzasadniony z punktu widzenia praworządności. Jest to jeszcze pozostałość takiej samookreślania przez sędziów tego, co im się rzekomo należy, i wprowadzanie w błąd i opinii publicznej, i wydaje mi się, że to nie jest nieznajomość konstytucji, tylko jest to fałszowanie treści konstytucji.
Konkretny, jaki artykuł konstytucji jest przez sędziów tutaj łamany, czy niedopowiadany, czy niezauważony?
No, kwestionuję w ogóle zwierzchnictwo narodu reprezentowane przez większość parlamentarną, bo artykuł 187 Konstytucji mówi wprost i odsyła tutaj do woli większości w Sejmie co do czego. A mianowicie do tego, jaki jest ustrój, zakres działania, tryb pracy oraz sposób wyborów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Nie tylko, że mówi ona o tym wszystkim, o czym ustawa dzisiaj zgodnie z konstytucją decyduje, ale jednocześnie ta ustawa jest bardzo powściągliwa i wydaje mi się, że nawiązuje do najstarszej polskiej tradycji, europejskiej, jednej z najstarszych światowych, a mianowicie do Konstytucji 3 maja, bo tam przecież sędziów pierwszej instancji wybierały sejmiki. Sejmiki, a również sąd sejmowy, odpowiednik dzisiaj Trybunału Stanu czy Sądu Najwyższego, wybierał sejm każdorazowej kadencji. W związku z tym wracamy do głębokiej tradycji tożsamości kulturowej Europy.
Ale tego nie muszą wiedzieć sędziowie.
No, sędziowie mają perspektywę własnych interesów, jak większość grup zawodowych w Polsce. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z fałszywą świadomością, ale gorzej, że to fałszywa świadomość rozszerza się jako rzekomo powszechnie obowiązująco wykładnie prawa, a tak naprawdę jest to fałszowanie obowiązującego w Polsce prawa i zasad konstytucyjnych.
A do tego wszystkiego jest próba narzucenia woli tym sędziom, którzy mogą myśleć inaczej.
Tak, i to jest bardzo niebezpieczne. Konstytucja tutaj jest takim hasłem, wartością. Ja się bardzo cieszę, że wszyscy się dzisiaj odnoszą do konstytucji, ale nie chodzi o to, żeby nią machać, tylko chodzi o to, żeby ją czytać i stosować się do jej treści, a nie robić indywidualnej, własnej interpretacji, pomijając w systemie jedne przepisy i powołując się tylko na ogólne hasła, ale na własnym podwórku je interpretując tylko we własnym interesie. Ja przypomnę, bo to jest najistotniejsze, jaka jest rola sędziego. Rola sędziego jest wypełnienie naszego prawa, podsądnych wszystkich i wymiaru sprawiedliwości. Nie tylko stosowania się do ustaw i prawa, ale przede wszystkim do gwarantowania konstytucyjnego prawa, który mówi ten artykuł 45 słynny, który mówi, że każdy z nas ma prawo do sprawiedliwego przede wszystkim, a nie tylko zgodnego z prawem pisanym, jawnego rozpoznania sprawy, ale bez nieuzasadnionej zwłoki, co jest nagminnym dzisiaj grzechem wymiaru sprawiedliwości, przez właściwy, niezależny, bezstronny, niezawisły sąd. Ale to dotyczy sali sądowej, nie dotyczy administrowania budynkiem, zakresem, prezesów, tego wszystkiego, do czego dzisiaj kasta, bo oni sami siebie tak nazywają. Przykro mi bardzo, ja nie czuję się członkiem kasty, mimo że jestem w Trybunale Stanu. Ja czuję się służebny wobec tych zadań, które mówią o odpowiedzialności przed prawem osób najwyżej postawionych w państwie. I sędziowie są dla tych, których sądzą, dla tych, o których mówi Konstytucja, że ich prawa są nadrzędne, tych podsądnych, a nie dla siebie, swojej korporacji. Tak to jest chyba czytelne dla przeciętnego obywatela, common sense, dla tego prostego nawet sposobu patrzenia na funkcjonowanie każdego urzędnika państwowego i każdej władzy.
A czy te rozmaite apele, żeby nie wchodzić do tego nowego KRS-u, właściwie groźby, o których przekonali się niektórzy sędziowie, którzy zajęli choćby w Sądzie Najwyższym stanowiska i przyjęli swoje nominacje. Groźba ostracyzmu, groźba bojkotu, groźba takiego odsunięcia. Czy to są realne groźby, które mogą się przełożyć na to, w jaki sposób sędziowie odpowiedzą na te nowe wyzwania i nową ustawę?
Niezależnie od tego, kto powołuje sędziów, to oni mają być wyłaniani, zwłaszcza w Krajowej Radzie Sądownictwa, albo przez 2000 obywateli, albo przez samo środowisko sędziowskie. W związku z tym nawet te wybory przez większość i przez naród tych sędziów, one są stymulowane i ograniczone tylko do tych, którzy zostali oddolni albo przez ludzi, którzy wiedzą, na kogo wysuwają, albo przez samych sędziów, a nie tak jak przedtem są niejako stemplowani przez autorytety, w cudzysłowie autorytety korporacji sędziowskich.
Ta korporacja sędziowska w Polsce działała, z pokolenia na pokolenie też przechodziły te przywileje, tak na dobrą sprawę, sędziowskie. Myśli pan, że nowe ustawy to zmienią w sposób istotny?
Ja myślę, że tego sama ustawa nie zmieni, bo to chodzi o to właśnie, żeby tych kandydatów, żebyśmy my dobierali. My, podsądni. Przyjrzeć się im trzeba. Tak mówiła Konstytucja 3 maja, że trzeba przede wszystkim wybierać ludzi, z których wiemy co do ich morale, co do ich pochodzenia, co do tego, co oni reprezentują w swoim życiu prywatnym, rodzinnym, jaką mają tożsamość. Czy mają tożsamość dzisiaj, nawiązującą do tego, czego my sobie życzymy, mając te prawa z konstytucji, do ich bezstronności i apolityczności. Jest problem. Jak tych sędziów odsunąć jako sędziów stronniczych, jako niespełniających wymogów dla sprawowania wymiaru sprawiedliwości, od tego, żeby na sali sądowej decydowali o naszych losach? To jest otwarty problem. Ja myślę, że jest przed nami jeszcze dalsza inicjatywa obywatelska w tym zakresie, dlatego że ja osobiście, mając określone zapatrywania, gdyby przed sędzia, który demonstruje, że nie wolno mi mieć takich zapatrywań, nie wolno mi być posłusznym Konstytucji, tylko takim jej interpretacją, jakie on reprezentuje, składałbym wniosek o jego wyłączenie. Dlatego, że taki sędzia mi nie gwarantuje realizacji moich praw wynikających z Konstytucji.
Sędziowie wypowiadają się politycznie, czy jest jakiś przepis, który zabrania sędziom zaangażowania w sprawy polityczne, czy oni mogą po prostu się w nie angażować bez żadnych konsekwencji?
No, jest przepis z Konstytucji, który mówi, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić, expressis verbis, może ja zacytuję, ani prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów, niezawisłości sędziów. Ci sędziowie prowadzą dzisiaj działalność, mówię to z całą odpowiedzialnością jako sędzia Trybunału Stanu, prowadzą działalność nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów, niezawisłości sędziów. To znaczy, że sędzia przede wszystkim reprezentuje pogląd, że ten, kto wybiera sędziów, ten decyduje o ich sumieniu sędziowskim. Takich sędziów w ogóle powinno się odsunąć, którzy zajmują się działalnością polityczną, tak jak w tej chwili pani chyba prezes sądu w Krakowie, tam gdzie doszło do tych malwersacji, która została zmieniona, bo ona tylko zapewnia organizację wymiaru sprawiedliwości, czyli pracy poszczególnych sędziów. Mówi, że trzeba teraz pójść w stowarzyszenia, które będą kontestować, że to wszystko jest sprzeczne z konstytucją. No, fałszuje treść nie tylko konstytucji w swoich poglądach reprezentowanych w gazecie prawnej, ale przede wszystkim fałszuje świadomość i to jest niedopuszczalne wpływanie na to, żeby sędziowie byli zawiśli i zależni od określonych poglądów politycznych.
Ale jest artykuł w konstytucji, ale czy jest jakaś sankcja?
Sankcje są postępowania dyscyplinarne. Jak one wyglądały, to wiemy. W związku z tym ta izba dyscyplinarna, która będzie w Sądzie Najwyższym, wydaje mi się, że będzie miała precedensowy charakter co do tego, żeby prostować pewne poglądy. Dzisiaj my nie chodzi o sankcje. Dzisiaj chodzi o to, żeby tak uważam, taki reprezentuje pogląd. Chodzi o to, żeby odfałszować i rzeczywiście przywrócić sędziemu jego rangę, bo dzisiaj sędzia w odczuciu społecznym jest coraz bardziej degradowany tego typu poglądami, tego typu stowarzyszeniami, takimi uchwałami Sądu Najwyższego, które są naprawdę dyktowane złym stanem nie tylko wiedzy, ale woli. Nie ma tam miejsca, moim zdaniem, na bezstronny wymiar sprawiedliwości. Przy tym składzie personalnym, jeżeli oni nie pójdą do kanosy i nie zreflektują, że oni są sędziami, sprawują władzę na sali sądowej i nie wolno im mieszać tego, co jest osądzaniem ludzkich spraw z działalnością polityczną, bo tego im zabrania konstytucja.
A kiedy się zacznie akcja, kiedy powstanie ten nowy KRS?
No, powstanie wtedy, kiedy zostaną wybrani wszyscy.
Ale kiedy to się
zacznie? Znaczy, część wchodzi, przede wszystkim odczarujmy rolę KRS-u. KRS ma pilnować nie interesów sędziów, ale naszych interesów. Żeby ci sędziowie byli bezstronni. Stąd z KRS-u powinni zniknąć wszyscy ci sędziowie, którzy dzisiaj biorą udział w kontestowaniu konstytucji. W kontestowaniu tego, co idzie od konstytucji aż 3 maja i od tradycji demokracji. Że to naród, społeczeństwo wybiera jednak sobie tych, którzy będą ich sądzić.
A co się dzieje w Trybunale Stanu?
W Trybunale Stanu jak na razie zmarł nasz sędzia Banaszczyk. Mieliśmy mieć 13 posiedzenie, bardzo ważne całej Izby, dotyczące interpretacji tego, jak delikt konstytucyjny, czy jak się przedawnia, czy się przedawnia. Chodziło tam o jedną ze spraw, w której zaistniał zarzut, że ze względu na przedawnienie 10-letnie już toczącej się sprawie nie będziemy, nie wiadomo, czy można orzekać. Natomiast w związku ze śmiercią pana profesora, sędzia pana Szaka, jest zniesiony ten termin, będzie następny wyznaczony z urzędu. Proszę się przyglądać temu, jak funkcjonuje, interpretuje prawo również Trybunał Stanu, bo to dotyczy najważniejszych osób w państwie.
Będziemy to robić. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Sędzia Trybunału Stanu, mecenas Piotr Łukasz Andrzejewski był gościem Radia Wnet.
Miłego, zdrowego dnia.
A czasami jest też gościem Jarmarku Wnet, na który pana mecenasa serdecznie zapraszamy.
Jak tylko zdrowie mi dopisuje, jestem jego uczestnikiem, bo tam się tworzy wspólnota ludzi dobrej woli, którą reprezentuje Radio Wnet.
Jest godzina, dziękuję za dobre słowo, jest godzina 9:31. Ucieszył się mecenas, że spotkał ministra, ucieszył się minister, że spotkał mecenasa. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Jest rok 2018, ten rok, w którym pan jest odpowiedzialny za przebieg obchodów i przebieg tego wszystkiego, co się w roku 2018 w kulturze polskiej zdarzy.
Rzeczywiście mamy rok z radości ze stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, z sukcesu naszych przodków, którzy 100 lat temu właśnie takie wielkie osiągnięcie poczynili. I rząd postanowił uchwalić wieloletni program rządowy Niepodległa, tak się on nazywa, na lata 2017-2021. Może go przedłużymy nawet do roku 2022 ze względu na prośby mieszkańców Śląska. No ale oczywiście apogeum, czy najważniejszy, jest rok bieżący, bo to jest to dokładne stulecie, aczkolwiek trzeba też opowiadać o tym, jak obroniliśmy tę niepodległość świeżo odzyskaną, dlatego ten program jest realizowany na lata również dalsze. I będzie szereg wydarzeń w tym roku, głównie o charakterze kulturalnym, bo na tym się przede wszystkim koncentrujemy. Myślę, że jeśli chodzi o wydarzenia lokalne czy regionalne, to będzie ich kilka tysięcy nawet, dlatego że w roku 17, takim powiedzmy rozbiegowym, już ogłaszając granty na wydarzenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości, mieliśmy ponad 660 zgłoszonych wydarzeń, które prosiły o wsparcie, o logo programu albo o dofinansowanie. 150 kilka z nich dofinansowaliśmy, bo to był tryb konkursowy. Także dzieje się. Bardzo nam na tym zależało, żeby wydarzenia związane z tymi obchodami były rozlane po całym kraju, żeby one były na poziomie lokalnym, regionalnym bardzo żywe.
Żeby rozpoczęło się pospolite ruszenie, żeby ten rok stulecia odzyskania niepodległości był rokiem, o którym wiedzą wszyscy i w którym uczestniczą wszyscy.
I po którym zostaną trwałe pamiątki, o których zaraz powiem. Ale powiem jeszcze o tym wymiarze lokalnym, bo to jest ważne. To są takie często inicjatywy, które też odkrywają przy okazji albo miejsca pamięci zapomniane w danym miejscu, albo na przykład bohaterów lokalnych, którzy z tą historią sprzed 100 lat byli związani. I to się często takie osoby odkrywa, odgrzebuje z niepamięci. I też tworzą takie spoiwo. Ludzie się spotykają, obchodzą, śpiewają, grupy rekonstrukcyjne się uaktywniają i tak dalej. Także to jest coś, na czym nam bardzo zależy, żeby wokół tego stulecia była i radość, i takie umacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej. Bardzo nam na tym zależy. Natomiast jeśli chodzi o te trwałe pamiątki, to będą przede wszystkim nowe instytucje kultury, dedykowane historii, polityce historycznej, przede wszystkim muzea, ale nie tylko. I myślę, że właśnie na pewno w tych latach realizacji tego programu będziemy te instytucje wszystkie otwierać, a jest ich sporo.
Między innymi Muzeum Historii Polski.
Między innymi Muzeum Historii Polski. To dziwne, że Polska z tak ciekawą historią cały czas takiego muzeum nie ma, syntetyzującego nasze ponad tysiącletnie dzieje, gdzie na przykład cudzoziemiec może przyjść, trochę zaciekawiony naszym krajem, i w ciągu, powiedzmy, 5 godzin, bo tyle na ogół człowiek wytrzymuje chodzenie po muzeum, coś istotnego się dowiedzieć o naszej przeszłości, o głównych wydarzeniach z naszych dziejów, o wartościach, którymi nasz naród żył przez stulecia, o figurach, o osobach, które miały wpływ nie tylko na naszą historię, ale na historię świata i tak dalej. Więc takiego muzeum brakuje. To będzie największe muzeum historyczne w Polsce. Ono już jest budowane. Budowane jest na Cytadeli Warszawskiej. Tam będzie takie wzgórze muzeum, bo tam obok też będzie Muzeum Wojska Polskiego, nowe, budowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, i dwa muzea, które już są. Muzeum Katyńskie i Muzeum 10 Cytadeli. Więc to będzie takie wzgórze muzeów, ale oczywiście z dominantą w postaci Muzeum Historii
Polskiej. Ale czy ta koncepcja tego, co będzie w środku, nie murów, ale tego, co będzie w środku, już jest? Już wiemy, kto za to odpowiada?
Tak, dlatego że Muzeum Historii Polski jako instytucja istnieje już od ponad 10 lat. Mówię o instytucji, ona jeszcze nie ma budynku, dopiero ten budynek buduje. Natomiast jako instytucja działa, robi wspaniałe wystawy, robi konferencje, seminaria, publikuje książki, i ten zespół pracujący w Muzeum Historii Polski jako instytucji oczywiście taką koncepcję wystawienniczą takiego muzeum ma i doszlifowuje.
Chcemy tę naszą niepodległość i radość z niepodległości wykrzyczeć poza granicami Polski. Jak to będzie wyglądać?
Tak, mamy też taki filar, poza tym lokalnym i regionalnym, o którym już wspominałem, i filarem centralnym, ogólnopolskim, mamy też filar międzynarodowy. Tutaj operatorem tego filaru jest wyspecjalizowana nasza instytucja, która zajmuje się promocją kultury polskiej za granicą, czyli Instytut Adama Mickiewicza. I on zaplanował zaplanował kilkaset różnych wydarzeń w trakcie tych lat realizacji programu. W tym roku co najmniej kilkadziesiąt wydarzeń w świecie.
Również, największe? Jakie będzie?
To będą głównie rzeczy promujące polską kulturę, czyli wielka muzyka, czy też wielkie wystawy plastyczne w najważniejszych krajach świata, ale też zapraszanie ważnych ludzi, głów państw na nasze obchody i odwiedzanie ich, dlatego że pamiętajmy, że 100 lat temu w Europie Środkowo-Wschodniej odzyskało niepodległość, bądź po raz pierwszy wyłoniło się w dziejach kilkanaście państw i one wszystkie też mają swoje stulecie. My mamy kontakt z nimi i wzajemnie będziemy się chcieli odwiedzać, trochę też inspirować, jeśli chodzi o te obchody, ale też to ma być element, to wspólne przeżywanie historii takiej jeszcze silniejszego związania krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo to jest strategia mojego rządu, żeby ten region Europy Środkowo-Wschodniej stał się podmiotem politycznym, poważnym podmiotem politycznym. Wiadomo, że jest sporo inicjatyw politycznych, które to czynią, a to wspólne przeżywanie historii tej radości sprzed 100 lat też ma być taką więzią dodatkową.
I o tym mówi artykuł na stronie pierwszej Kuriera Wnet. Autor znany panu ministrowi Krzysztof Jabłonka od lat chodzi z tą ideą, żeby do Polski w rocznicę odzyskania niepodległości zaprosić prezydentów tych państw, które odzyskały niepodległość. Memoriał w sprawie obchodów stulecia niepodległości 18 narodów. Kurier Wnet podarujemy panu ministrowi na zakończenie naszej rozmowy. Ale czy to jest w tym kierunku też działanie, żeby głowy państw zaprosić do Polski, żeby tutaj takie było taki uroczysty moment podania sobie dłoni wśród wolnych narodów Europy Środkowej i Wschodniej?
Jak najbardziej. Ja jako pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości jestem też sekretarzem Komitetu Honorowego, który powołał pan prezydent Rzeczpospolitej, Andrzej Duda, z komitetu, który się też spotyka i tam wspólnie tworzymy kalendarz wydarzeń wspólnie między rządem a prezydentem i będą też decyzje podejmowane na temat wyjazdów pana prezydenta, czy pana premiera, czy innych przedstawicieli polskiego rządu na obchody do innych krajów i zapraszania przywódców tych innych krajów do nas na jakieś czołowe wydarzenia.
Do ministerstwa, zmieniając temat, do Ministerstwa Kultury wchodzi nowy dział, estetyka miast, estetyka budownictwa. Kto będzie odpowiedzialny w ministerstwie? Czy już wicepremier Gliński podjął taką decyzję i wskazał tego ministra?
Rzeczywiście z Ministerstwa Budownictwa, które zniknęło, tego ministerstwa nie będzie. Część odpowiedzialności przeniesiono w ramach ustawy o działach do Ministerstwa Kultury i w tej dziedzinie właśnie ładu przestrzennego, architektonicznego ładu przestrzennego odpowiedzialność ma przejąć minister kultury. To jest niewielki dział, który przejdzie po prostu do nas z dotychczasowego Ministerstwa Budownictwa i myślę, że również z tego powodu, że powołaliśmy specjalny Instytut Architektury i Urbanistyki, taki właśnie zrzeszający czołowe autorytety w tej dziedzinie w Polsce. Będziemy zastanawiać się nad rozwiązaniami również prawnymi w dziedzinie ładu przestrzennego i to będzie czynione właśnie w tej specjalnej komórce, takiej mniej więcej 10-osobowej, która przejdzie do Ministerstwa Kultury, która właśnie się tym będzie zajmować.
A ten Instytut Architektury i Urbanistyki jest takim głosem doradczym, rozumiem, czy ma jakieś kompetencje administracyjne?
Nie, to jest raczej ciało intelektualne, można powiedzieć, które nam będzie dopomagać w tworzeniu ewentualnej legislacji bądź różnych rozwiązań o charakterze rozporządzeń, ale to jest raczej taki, można powiedzieć, intelektualny think tank.
A jaka jest relacja między panem ministrem a Pałacem Kultury?
Pałacem Kultury?
No tak, no bo jest komitet, który mówi, żeby ten Pałac Kultury lepiej by było, gdyby zniknął z tego miejsca, w którym się znajduje. Pan minister przejeżdża często koło Pałacu Kultury i co o nim myśli?
No generalnie politycznie nie podoba mi się, że jest ten stempel w środku mojego miasta stołecznego, wbity przez Józefa Stalina i pod tą nazwą zresztą przez wiele lat funkcjonujący. Ale jest oczywiście też spór między Polakami i ja tutaj rozstrzygającego jakiegoś zdania formułować nie chcę na temat tego, czy to jest, czy to wrosło, czy nie wrosło w przestrzeń estetyczną również miasta stołecznego. I czy się po prostu przydaje również funkcjonalnie ten budynek. Zwracam uwagę na to, że dużym problemem, jeśli chodzi o postulaty jego likwidacji, jest to, że on jest wpisany do rejestru zabytków przez państwo polskie. I też zwracam uwagę na to, że tam w środku jest bardzo dużo dobrego z lat 40. i 50., kiedy jeszcze pewne rodziny, czy nawet szkoły rzemieślnicze polskie zaraz po wojnie przetrwały, jeszcze nie były znacjonalizowane, jeszcze nie były zniszczone przez komunizm. Sporo dobrego rzemiosła artystycznego w środku, polskiego rzemiosła artystycznego. Więc to są problemy, o których warto dyskutować. Powiem tak, estetycznie on mi się nie podoba z zewnątrz, tak, ale te problemy, które przed chwilą wyłuszczyłem, każą myśleć o tym spokojnie, to znaczy, no, może dyskutować, ale chyba jednak nie podejmować jeszcze jakichś twardych decyzji w tej sprawie.
Tak samo brak tych twardych decyzji w sprawie ustawy medialnej też mamy, pan minister się uśmiechnął, bo co? Czy...
Ale o której pan mówi? O opłacie medialnej, czy
opłata abonamentowa, rozumiem, jest tak, że pan minister Czabański powiedział o tym, że od 2019 roku z budżetu będą finansowane media publiczne. To jest decyzja, czy to jest zdanie ministra Czabańskiego?
To jest zdanie szefa Rady Mediów Narodowych, które oczywiście bierzemy poważnie, bo to jest organ wyspecjalizowany, który ma się zajmować właśnie mediami publicznymi, ich ustrojem, ich porządkiem wewnętrznym i też troszczyć się właśnie o to, w jaki sposób one mają być finansowane, więc my jako ministerstwo bardzo poważnie ten głos bierzemy, ale to jest nowy głos, z którym musimy się zapoznać, podyskutować. Jeszcze tej okazji z ministrem Czabańskim nie mieliśmy. Po prostu mamy prawo się zapytać, czy to jest pomysł skonkretyzowany, czy on jest jakoś ustawowo przygotowany, bo inicjatywę ustawodawczą oczywiście mamy my, Ministerstwo Kultury i Rząd, a nie Rada Mediów Narodowych czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale jeśli w tych wyspecjalizowanych organach pojawiają się jakieś pomysły legislacyjne dotyczące przestrzeni medialnej, to muszą nam te pomysły po prostu przekazać.
Czy czasami z ministrem kultury pan ma czas, żeby rzucić okiem na to, co dzieje się w telewizji publicznej, na ekranach telewizorów, czy nie?
Żeby tak razem usiąść i oglądać? No, takiej tak okazji sobie, nie mamy.
A jak pan minister ogląda telewizję publiczną, to co pan myśli?
Mało oglądam, bo mało mam na to czasu, ale jeśli pan chce zapytać o rzecz szczególnie mocno dyskutowaną w ostatnich tygodniach, czy oglądam Koronę Królów, czy nie, to oglądam, bo jestem historykiem z wykształcenia i takie seriale czy filmy historyczne zawsze mnie bardzo interesują.
Łukietek Antoniemu Opalińskiemu się nie podoba, a panu ministrowi?
Łukietka już nie ma, bo zmarł w szóstym czy w siódmym odcinku. Skoncentrujmy się na Kazimierzu Wielkim. Zawsze można dyskutować o jakości takiej produkcji. To jest raczej telenowela historyczna, nawet nie serial, bo tam nie ma wielkich przestrzeni, wielkich plenerów, wielkiego budżetu. To oczywiście widać. Ale ja bym tak bardzo krytycznie, jak wielu publicystów, czy oceniających ten serial, do takiej totalnej krytyki nie przyłączał. Uważam, że tam jest sporo ciekawych i poszerzających, czy utrwalających naszą wiedzę historyczną treści, zwłaszcza te dylematy geopolityczne, które tam są, prawda, to świeżo odrodzone państwo, które jeszcze ma bardzo mnóstwo wrogów, jeszcze jest nieokrzepłe, nie ma pieniędzy, musi się bronić, zwłaszcza w momencie przełomów politycznych, tutaj potężni Węgrzy, tutaj Brandenburczycy, tutaj Krzyżacy, tutaj Luksemburgowie.
Pan minister akceptuje, dlatego pan minister ogląda z tego bardziej... Myślałem o tej reformie wewnątrz telewizji publicznej, o tym, co dzieje się, co po prostu w środku się dzieje.
Każde kierownictwo, jeśli ma też zgodę czy autoryzację Rady Nadzorczej, czy Rady Mediów Narodowych, czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, może swoje reformy przeprowadzać wedle własnego wyobrażenia. My jako Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w te kompetencje nie wkraczamy.
A ustawa o dekoncentracji w mediach została odłożona do szuflady, szuflada została zamknięta, a kluczyk wyrzucony do Wisły?
Słusznie pan zauważył, że została odłożona w tym sensie, że ona jest gotowa, myśmy ją przygotowali, bo takie było oczekiwanie też polityczne, żeby w naszym resorcie tę ustawę przygotować, ale już od wielu tygodni to mówimy i powtarzam to i dziś, czekamy na decyzję polityczną.
I rozumiem, że tej decyzji politycznej nie będzie.
Ja jej nie widzę na razie.
Nie ma i być może nie będzie. Czego życzyć panu ministrowi?
No wytrwałości, bo to jest dla mnie ciężki rok, aczkolwiek fascynujący właśnie ze względu na te obowiązki, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy, czyli pełnomocnika rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Bo zadań jest dużo, więc ten rok będzie fascynujący, ale też trudny dla mnie.
Jarosław Sellin, wiceminister kultury, był gościem Poranka w Net. Na zegarze godzina 9:48.